Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI jest w Loreto, gdzie uczestniczy w tak zwanej Agorze Młodych. W spotkaniu będącym przystankiem w drodze do Sydney bierze udział około 300 tysięcy młodych ludzi z całej Europy. Magazyn rozpocznie relacja ze spotkania papieża z młodzieżą, podczas którego Ojciec Święty nie tylko wysłuchał świadectw, ale i odpowiadał na stawiane mu przez młodych pytania. Następnie nadamy reportaż o sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, które mieści w sobie niezwykły skarb – domek nazaretański Maryi. Naszym przewodnikiem będzie ojciec Andrzej Dejer, kapucyn. 1 września wita Państwa Beata Zajączkowska.
E allora ancora benvenuto fra di noi Santo Padre!
Do otwarcia na Bożą miłość i dawania świadectwa Chrystusowi zachęcił papież uczestników modlitewnego czuwania na błoniach Montorso koło Loreto. Zgromadziło się tam ponad 300 tysięcy młodzieży. Benedykt XVI przybył po południu z Castel Gandolfo do Doliny Montorso śmigłowcem.
Na czuwanie złożyły się modlitwy, śpiewy, rozważania i świadectwa młodych. Giovanna i Piero z Bari w południowych Włoszech mówili o sytuacjach ich regionu, w którym młodym trudno jest zdobyć wykształcenie i znaleźć pracę. Pochodząca z Genui na północy Włoch Sara przedstawiła tamtejsze problemy społeczne. Swoją historię opowiedziała też Ilaria z Rzymu, córka rozwiedzionych rodziców, która dzięki wierze oraz pomocy duszpasterskiej i terapii psychologicznej zdołała wyjść z przeżywanego kryzysu. W świadectwach nieraz powracał problem życia na peryferiach, na marginesie społeczeństwa. Nawiązał do tego papież, odpowiadając na pytania młodych.
Jednym z aspektów tej sytuacji spychania tak wielu ludzi na margines jest to, że wielkie komórki życia społecznego, które mogą tworzyć centra, również na peryferiach, są rozbite. Rodzina winna być miejscem spotkania pokoleń, gdzie uczymy się żyć, uczymy się istotnych cnót życia. Jest jednak rozbita, zagrożona. Tym bardziej musimy uczynić wszystko, by rodzina była dziś żywym centrum na peryferii. Tak samo również parafia, żywa komórka kościoła, musi być rzeczywiście miejscem inspiracji, życia i solidarności, pomagającym budować razem centra na peryferiach. Również w kościele mówi się często o peryferii i centrum, którym miałby być Rzym. Jednak w kościele nie ma peryferii, bo tam, gdzie jest Chrystus, jest centrum. Tam, gdzie sprawuje się Eucharystię, gdzie jest tabernakulum, jest Chrystus, a zatem centrum. Musimy uczynić wszystko, by te żywe centra były skuteczne i obecne, by były siłą, która opiera się marginalizacji. Kościół żywy, kościół małych wspólnot, parafie i ruchy winny tworzyć centra na peryferii, pomagając przezwyciężać problemy, których wielka polityka nie jest w stanie przezwyciężyć.
Benedykt XVI wskazał na konieczność przeżywania wiary we wspólnocie z innymi ludźmi. W homilii nawiązał do Ewangelii o zwiastowaniu narodzenia Chrystusa. Wskazał młodzieży jako przykład tak wypowiedziane Bogu przez Maryję. Poruszył też problem miłości małżeńskiej i rodziny oraz powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Przypominając ofiarę życia licznych misjonarzy, pozdrowił obecnego na czuwaniu księdza Giancarlo Bossiego, niedawno porwanego i później uwolnionego na Filipinach. Ksiądz Bossi podziękował wszystkim za modlitwę w jego intencji.
Młodzież kontynuuje nocne czuwanie na błoniach Montorso. Jutro rano, w tym samym miejscu, Benedykt XVI będzie przewodniczył Eucharystii i odmówi z młodymi modlitwę Anioł Pański. Po południu spotka się z organizatorami Krajowego Spotkania Katolickiej Młodzieży Włoch Agora i z wiernymi Loreto, po czym powróci do Castel Gandolfo.
Szkatułka z perłą. Tak święta Teresa z Lisieux nazywała sanktuarium w Loreto.
Bazylika została przebudowana Na twierdzę, kiedy pojawili się Turcy na wybrzeżu, zdobyli miasto Rekanati i przez tydzień czasu Loretańczycy drżeli z obawy, że Turcy pójdą dalej. Po tygodniu się wycofali, ale papież nakazał zbudowanie murów obronnych i umocnienie bazyliki na sposób twierdzy.
Ale zanim powstały mury obronne, zanim powstała bazylika, to tutaj trafił Święty Domek z Nazaretu.
Na pewno nie jest legendą, że Święty Domek trafił. Można się spierać co do sposobu jego trafienia tutaj, jak tu się znalazł. Bo do tej pory wierzono, do niedawna, że byli to aniołowie, którzy po zajęciu Ziemi Świętej przez muzułmanów, Nazareteńczycy przeszli na islam i nie byli już godni mieć u siebie tej wielkiej relikwii. Dlatego aniołowie zabrali domek stamtąd, przenieśli go do Trsatu. Stało się to w roku 1291 i po 3 latach przenieśli go tutaj do Loreto, gdzie do tej pory stoi.
Trsat to jest obecnie Chorwacja.
W tej chwili mówią, że to jest dzielnica Rijeki.
A my
idziemy do bazyliki. Przejdziemy teraz przez bramę morską, Porta Marina. Widok z tej bramy otwiera się na morze. Do morza mamy 3 km w linii prostej. Przechodzimy przez bramę i widzimy bazylikę, która jest otoczona murami. No więc teraz mury przechodzimy.
One są niesamowicie grube.
Dosyć grube, chociaż w tej chwili są niskie, bo poziom kiedyś tutaj powierzchni był niższy, chyba ze 2 metry, więc wygląda jakby to była wielka twierdza.
Zamek wykonany z cegieł.
Góruje nad tym kopuła. Na samym szczycie figurka Matki Bożej jest oświetlona, w nocy zawsze ją widać z daleka.
Z ocienionej uliczki wychodzimy na główny plac przed bazyliką, Piazza della Madonna, czyli plac Matki Bożej, na środku fontanna i na obelisku posąg papieża.
Papieża Sykstusa V, pochodzącego tutaj z tego regionu, z Markę. Sam plac jest prostokątny, przed bazyliką, przed fasadą i po prawej stronie widzimy pałac apostolski w kształcie litery L. Tu jest też apartament papieski. Po lewej stronie jest pałac iliryjski, zbudowany w XIX wieku. Tam byli kiedyś salezjanie, szkoła była, ale teraz przyjmuje się chorych.
Obok tego budynku, w którym mieszkają chorzy, masę straganów z pamiątkami. To jest w każdym miejscu pielgrzymkowym. Loreto nie jest wielkie, ma około 13 tysięcy mieszkańców. A z czego oni żyją właśnie?
No, żyją z obsługi pielgrzymów, a więc czy bary, czy restauracje, czy sklepiki. Poza tym żyją też z produkcji dewocjonalnej. Jest to około 40 fabryk zajmujących się wyrobem różańców, figurek, drukowaniem różnych rzeczy.
Wspinamy się powoli na schodki. Zanim wejdziemy, jeszcze fronton bazyliki wykonany z...
To jest właściwie trawertyn. Został zbudowany jako wotum za zwycięstwo pod Lepanto. Oprócz tego jeszcze są inne pamiątki z tej bitwy, bo między innymi takie małe bramki metalowe, które zamykają drzwi świętego domku, są wykonane z kajdanów, które przywieźli tutaj uwolnieni jeńcy chrześcijańscy. Przyjechali tutaj w wielkiej liczbie, te łańcuchy zostawili, je potem przetopione, zrobiono właśnie te zamknięcia. Oczywiście potem inne rzeczy też.
I wchodzimy do środka. Ze skąpanego w słońcu placu weszliśmy do będącej w półmroku bazyliki, bardzo takiej oszczędnej w wystroju, przynajmniej nawa główna i ołtarz jest taki.
Styl jest taki późnogotycki, chociaż był już przebudowywany, potem powracano znowu do tego stylu gotyckiego. W nawie głównej nie ma prawie ozdób, w kaplicach bocznych są ozdoby. Te kaplice są zbudowane mniej więcej w tym samym czasie, kiedy przebudowywano też Bazylikę Watykańską, więc podobny jest układ, taki renesansowy. Natomiast ściany nie są malowane, z wyjątkiem medalionów u góry na suficie. Przedstawiają świętych, apostołów, proroków. Te motywy się powtarzają też i w innych miejscach w głębi. A więc w samym centrum bazyliki, bazylika jest w kształcie krzyża łacińskiego, i w samym centrum jest domek. My widzimy tylko obudowę marmurową w tej chwili, wykonaną według projektu Bramantego.
Jesteśmy wewnątrz świętego domku. Niewielki wymiar, 3 na 5 metrów.
Ściany są czarne, ponieważ pokryte są smogiem pochodzącym z ogromnej ilości lamp, świec, które się kiedyś paliły w domku. Zmieszane to z oddechami, się nakładało przez wieki, chociaż już było odczyszczone, ale wszystko jest ciemne. Natomiast kamień, bo jest to domek z kamienia, jest innego koloru, bardzo jasnego. Kamienie są do wysokości mniej więcej 3 metrów. Powyżej są dołożone cegły, które to dołożono w średniowieczu, w XVI wieku. Podniesiono w ten sposób dach, żeby ułatwić ludziom przebywanie w środku. Bo jeżeli byłby niski dach, 40 osób wchodzi do środka i przy tym upale, który tu jest, to już łatwo o pierwsze mdlenia. Dlatego wyższy dach. Teraz oczywiście jest tu klimatyzacja i jest to wszystko znacznie ułatwione. Widzimy tutaj 3 ściany, bo tak to wyglądało w Nazarecie. Te 3 ściany były dostawione do skały skalnej, w której była wydrążona grota. Grota miała funkcję użytkową. Mogła służyć za szpiżarnię, magazynek, można tam było wstawić małe zwierzę. Natomiast część mieszkalna została przeniesiona tutaj i zrekonstruowana, jeżeli chodzi o wymiary i prawdopodobnie wiele innych szczegółów, tak samo jak stała w Nazarecie. Także gdyby ten domek przenieść do Nazaretu, tak jak stoi, jakby się to udało, to doskonale by pasował do tych pozostałości, które tam są, czyli do fundamentów i do samej groty.
A czy są jakieś konkretne dowody, które no właśnie świadczą, że te cegły pochodzą właśnie z Nazaretu, a nie na przykład spod Rzymu?
No właśnie, nie są to cegły, tylko kamienie. To jest jeden z dowodów na to, że to nie jest budowla miejscowa, ponieważ w tym okresie tutaj budowano tylko z cegły, a nie z kamienia. Kamienie są obrobione w prostopadłe ściany, ale każdy jest inny, każdy inny ma inny wymiar. Cegły są wszystkie jednakowe. Ale po czym poznajemy, że to jest rzecz pochodząca z Nazaretu? Między innymi odkryto na kamieniach, wiele kamieniów ma coś w rodzaju jodełki. Jest to sposób obróbki kamienia stosowany przez kamieniarzy pochodzących z plemienia Nabatejczyków. Taki mieli sposób obróbki i taki wiele kamieni znajduje się tam w Ziemi Świętej. Ponieważ tu Nabatejczyków nie było, przypuszczamy, że te kamienie zostały stamtąd przywiezione. Na niektórych kamieniach znajdują się tak zwane graffiti, czyli wyryte ostrym narzędziem znaki, i to jest odkrycie współczesne, trochę więcej niż 30 lat temu. Pewien fotograf robił fotografie kamieni, oświetlił je dobrze, bo one tutaj zawsze są w półmroku, nikt tego nigdy nie zauważy z powodu tego w półmroku. I po wywołaniu zdjęć okazało się, że są jakieś znaki. Próbowano je tu odczytać, zrozumieć, ale nie dało się. Tego wysłano więc fotografie do Ziemi Świętej, do archeologów chrześcijańskich z pytaniem, co to jest. Ale nie powiedziano im, skąd pochodzą fotografie, żeby się nie sugerowali. Odpowiedzieli, że to są graffiti judeo-chrześcijańskie, że podobne znajdują się w Jerozolimie, w Nazarecie i w okolicach. I to był też jeszcze jeden z takich dowodów na to, że te kamienie mogą pochodzić stamtąd. Współczesna hipoteza mówi, że to nie byli aniołowie, tylko rodzina De Angelis, czyli aniołów, byli to despoci Epiru, można władcy spokrewnieni z cesarzami bizantyjskimi. Jak doszło do tego, że odkryto ich związek z domkiem? Wydawali za mąż córkę Itamar, za syna króla Neapolu, Filipa z Taranto. Był to rok 1294. Zachował się spis posagu, który otrzymywała Itamar. Na drugim miejscu w tym spisie są święte kamienie wyniesione z domu dziewicy Matki Bożej z Nazaretu. Mogły być 2 kamienie, ale mogły być i wszystkie. Przypuszcza się, że właśnie wtedy, kiedy upadła ostatnia twierdza, między innymi też bazylika nazaretańska była zrównana z ziemią. Domek ocalał, ponieważ był w krypcie. Zdecydowano się wobec tego wywieźć go i nawieziono gdzie? Do Trsatu. W Trsacie, to dawna Iliria, były posiadłości tej rodziny De Angelis. Po 3 latach przywieziono go tutaj.
W centrum domku jest marmurowy ołtarz, jest to już rzecz późniejsza.
Tak, to jest nowy ołtarz wykonany w 1922 roku, ponieważ w 1921 roku wybuchł pożar, spaliły się wszystkie części drewniane, ozdoby, wszystko zostało pokryte dymem i trzeba było to wszystko odnowić, więc wszystko jest nowe.
Pod tym głównym ołtarzem marmurowym można dostrzec także kamienie.
Mówi się, że jest to tak zwany ołtarz apostołów. chociaż były pewne wątpliwości, czy to może być naprawdę ołtarz apostołów, ale na tych kamieniach widać też jodełkę, więc on musiał przyjechać stamtąd. Prawdopodobnie był to ołtarz tak zwanego kościoła synagogalnego, tak się nazywało wtedy te pierwsze kościoły chrześcijańskie, czyli domek Matki Bożej został zamieniony na kościół synagogalny i tam odprawiały się msze święte i prawdopodobnie apostołowie też.
A za ołtarzem?
Tak zwany kominek, to mówi tradycja, że tam właśnie był kominek, gdzie może tam gotowano, ogrzewano i wyżej jest figurka. I właśnie tam, gdzie gdzieś stoi figurka, tam miał się ukazać anioł zwiastujący Marii, że stanie się Matką Syna Bożego. Świadczył o tym napis taki, napis jest oczywiście późniejszy, ale hic verbum caro factum est, tu słowo stało się ciałem.
Ave Maria, piena di
może jeszcze uwagę na obudowę tego domku, bo tak jak powiedział ojciec, jak żeśmy weszli do bazyliki, to oczom wchodzących pielgrzymów nie ukazują się ściany z kamienia czy z cegieł, tylko ukazuje się właśnie marmurowa, późniejsza obudowa. Co w niej jest? Jakie mieszczą się na niej płaskorzeźby? Co opowiadają?
Więc według projektu Bramantego ona przedstawia życie Marii, począwszy od jej narodzenia, potem jest ślub z Józefem, potem zwiastowanie, kolejno nawiedzenie pasterzy, to już po narodzeniu Pana Jezusa i pokłon trzech króli. Poza tym są postacie męskie i żeńskie. Mężczyźni to prorocy Starego Testamentu, bo głosili przyjście Mesjasza, że Bóg przyjdzie na ziemię i Sybille. W średniowieczu uważano je za prawdziwe prorokinie, które dla pogan przekazywały jakieś prawdy. Jest też historia przyniesienia domku wyrzeźbiona w marmurze, tej wersji oczywiście anielskiej.
Podejdziemy.
Patrząc od prawej, mamy tu domek lecący nad Adriatykiem. Niosą go aniołowie. Malarze, artyści tak interpretują ten fakt, że aniołowie niosą domek na rękach, a Maria z dzieciątkiem siedzi na dachu. Więc leci domek nad Adriatykiem i stawiają go aniołowie w Puszczy Laurowej. In fundo lauretum, tak to kronika średniowieczna opisuje, ponieważ w tej puszczy działali zbójcy, którzy rabowali i zabijali pielgrzymów. Widzimy tu scenę zabójstwa. Aniołowie przynieśli domek na innym wzgórze i na owym zboczu postawili, ale na polu, które należało do dwóch braci. I ci bracia zaczęli się kłócić o to, kto ma zabierać ofiary pielgrzymów. Widzimy dwóch braci, jak się okładają. To też się nie podobało. Aniołom zabrali domek i postawili na środku drogi, która prowadzi do portu Recanati. To jest miejscowość 5 km stąd nad morzem. I od tej pory domek tu stoi. Kiedy wkopano się 30 lat temu pod domek, stwierdzono, że rzeczywiście stoi na drodze i nie ma fundamentów, tak jakby go aniołowie spuścili i odeszli. Droga jakoś tam była otwardzona, ale nie do tego stopnia, żeby utrzymać taką ciężką w sumie budowlę. Dlatego po jakimś czasie mury zaczęły się chylić ku upadkowi, tak? Pękać i wobec tego zbudowano mur okalający domek. Był to gruby, taki brzydki mur, normalny, jaki się tam buduje na wsi na przykład. Kiedy to zobaczono, doniesiono tym Juliuszowi II, nakazał zrobienie tej obudowy marmurowej. Wykonywano ją 40 lat.
Moją uwagę w tym momencie przykuł 5-letni może chłopak, który, tak jak powiedział ojciec wcześniej, na kolanach obchodzi święty domek. W marmurze praktycznie kolana pielgrzymów wyżłobiły takie dwa żleby, jak gdyby wycisnęły.
Morówki. Wielu ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, na przykład mówią, że jakoś inaczej tutaj się modlą, lepiej się im uczestniczy we mszy świętej, lubią przyjeżdżać się tutaj, żeby wyspowiadać, czyli coś tu jest tajemniczego. Nazywamy to obecnością Bożą. Jakoś specjalny tutaj się ta obecność Boża objawia i ludziom jest i łatwiej modlić, i łatwiej się wyspowiadać.
Po sanktuarium Matki Bożej w Loreto prowadzą nas ojciec Andrzej Dejer, kapucyn. I na tym kończymy nasz sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.